Księga Objawienia, drugi rozdział, od 8 wiersza. Do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Co w naszym życiu jest najbardziej szkodliwe? Często mówimy do dzieci, z dziećmi o tym, prawda? A to jest szkodliwe. Uważaj na to. To zaszkodzi tobie w jakiś sposób, prawda? Rozmawiamy o takich rzeczach, że coś jest szkodliwe. Szkodliwe jest jakieś jedzenie, szkodliwe są jakieś rzeczy, które można robić, za długo oglądanie telewizji. Różne rzeczy mogą być szkodliwe. Ten fragment powie nam dzisiaj bardzo dobitnie, bardzo mocno o dwóch najbardziej szkodliwych śmierciach, a mianowicie o strachu i śmierci. Ale musimy to troszeczkę rozwinąć. Strach i śmierć są bardzo szkodliwe. Ten zbór, Izmir albo Smyrna, leży 80 km na północ od Efezu. Zaczęliśmy od Efezu i pamiętamy, że są to listy Pana Jezusa, to nie są listy Jana, to są listy Pana Jezusa. To jest jakby ostatni rozdział ludzkości, ostatni rozdział życia. Jak to ktoś powiedział, byłoby bardzo niepoważne z naszej strony czytać całą książkę, czytać różne rozdziały, a nigdy nie chcieć dojść do końca. Bóg daje nam ten przywilej, że mówi, co będzie i mówi też, jak będzie. Mówi nam, co będzie na końcu i mówi też, jak będzie to wszystko wyglądało. I kiedy dochodzimy do tych słów tej ostatniej księgi, właśnie Księgi Objawienia, pamiętajmy to, że kiedy czytamy te słowa, jest dana nam obietnica. Błogosławiony albo szczęśliwy ten, który czyta, ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest zapisane. Czas bowiem jest bliski. Więc te kościoły, te 7 kościołów, bardzo dobry, mocny sposób obrazują nam, co dzieje się w ogóle z Kościołem, co dzieje się z ludzkością, co dzieje się dookoła nas. Kiedy patrzymy, kiedy przyglądamy się naszemu życiu, widzimy, że ciągle jest jakieś zamieszanie, ciągle coś jest nie tak. Czy to moje zdrowie, czy zdrowie kogoś bliskiego, czy na świecie dzieją się różne rzeczy i na różne sposoby próbujemy nad tym zapanować, ogarnąć to. Tak? Dzięki Bogu mamy lekarzy, dzięki Bogu mamy lekarstwa, dzięki Bogu mamy szkołę i ten życie jest jakieś uporządkowane, chodzimy do pracy, dostajemy wypłatę, jakoś ten system się trzyma, ale od czasu do czasu, tu i ówdzie on się rozpada. To nie jest tak zawsze, że u nas był pokój, to nie jest tak zawsze, że u nas wszystko było w porządku, prawda? Niektórzy się martwią, że na przykład ceny leków się zmieniają, są inne. Martwimy się różnymi rzeczami, czy będę miał pracę, czy spłacę długi. Różne rzeczy przynoszą nam niespodzianki w naszym życiu. Jest sporo rzeczy, o które moglibyśmy się bać. Ten pierwszy list, który rozważaliśmy, kilka razy o nim mówiliśmy, ponieważ tych prawd tam było bardzo dużo. Jedną z zasadniczych, to co ostatnio powiedziałem, to co było takie bardzo ważne, w czyim ręku, Pan Bóg mówi, w czyim ręku są te 7 gwiazd, czy tych 7 aniołów, mówi, w moim ręku to wszystko jest. I tak samo później powie do nas, że w moim ręku jest twoje życie, twoje włosy włosy na twojej głowie są, to wszystko jest pod moją kontrolą. Nic się nie dzieje bez mojej wiedzy. To nie jest tak, że czasami Pan Bóg przegrywa, czasami diabeł wygrywa. To nie jest tak. Pan Bóg pozwala diabłu tyle, ile mu pozwala. Diabeł, jak to ktoś nazwał, jest diabłem Pana Boga. On go ma w swoim ręku, jak psa na swojej smyczy. I nawet to, co diabeł próbuje zrobić złego, o tym dzisiaj tu przeczytamy, Pan Bóg jest w stanie obrócić ku dobremu. I tylko On. I tylko On jest w stanie obrócić wszelkie zło, wszelkie te negatywne niespodzianki, wszelkie te złe rzeczy może obrócić ku dobremu. Tylko Jezus. Tak to czytamy właśnie w księdze, w liście do Rzymian. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim ku dobremu. We wszystkim, co by im się przydarzyło, On współdziała ku dobremu. On ma to w swoim ręku. Mówię to, ponieważ, tak jak powiedziałem, wiele razy zastanawiamy się, w czyim ręku jest moje życie. Ach, wiesz, zrobię coś, albo będę kimś, mówimy, ale to zależy. Bo to zależy, prawda? Bo jestem uzależniony od różnych rzeczy. Czasami to jest zwyczajnie pogoda, czasami zdrowie, czasami okoliczności. Czasami mówimy o człowieku, bo mam taką, a nie inną sytuację rodzinną. Bo mam taką, a nie inną sytuację w pracy. Moje życie jest w czyimś tam ręku, mówimy wtedy. Moje życie jest zależne od kogoś. Co On ze mną zrobi? Nie wiem, jak będzie. Ale Pan Jezus, pamiętamy, On zajął to nasze miejsce. Ręce wszedł w ręce ludzi. Tak? W ręce ludzi wszedł. Oni Go wzięli w swoje ręce. Zamiast nas. I czytamy na końcu, Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha swojego. I to jest świadectwo Bożych dzieci. To jest taka świadomość. Jestem w Bożym ręku. Jestem bezpieczny. To jest bardzo ważne również przy tym fragmencie, który tutaj czytamy. Ten zbór, to jest najkrótszy list z tych wszystkich siedmiu, które tutaj mamy, to jest jeden z dwóch zborów, które są pozytywne. Nie ma w stosunku do nich upomnienia. Nie ma w stosunku do nich jakiegoś skarcenia, nie ma upomnienia. To jest pozytywny zbór. Jedyny, który ostał się z tych wszystkich zborów Azji, jedyny, który się ostał do dzisiaj, i dzisiaj jest tam zbór, jest Kościół chrześcijański, jest podobny zbór do nas, bo nawet widziałem nabożeństwo, które tam się odbywało, Smyrna albo Izmir dzisiejszy, to jest Turcja. Dosyć duże miasto, dwa razy większe przynajmniej od naszego, no duże, zależy jak na to popatrzeć. W tamtych czasach to było chyba bardzo duże, ale mniejsze od Efezu. Zawsze w takim kompleksie troszeczkę żyli w stosunku do Efezu. Jeżeli czytamy o mędrcach, którzy przynieśli mirrę, prawda, dla Pana Jezusa, to stamtąd ona pochodziła. To miasto bierze nazwę również od tego, od tej mirry. Tam też usługiwał ukochany uczeń Jana Apostoła, tego, który właśnie te listy spisuje. Ukochany uczeń Jana Apostoła Polikarp. I tam też on dozna z rąk Domicjana, bo to za czasów Domicjana właściwie się działo, będzie skazany na śmierć. Mógł zaprzeć się Chrystusa, czy mógł, albo tak brzydko brzmi zaprzeć, mógł poprawić swój los, powiedzmy, tak ładniej brzmi, prawda? Bardzo często. Ale często to jest jedno i to samo. Kiedy chcemy poprawić swój los, czyli być nieposłuszni, tak naprawdę zapieramy się Chrystusa. On mógł poprawić swój los, tak używam tego w cudzysłowie, wypierając się Chrystusa, ale powiedział, jakże mógłbym zaprzeć się kogoś, kto był mi wierny, kto nigdy mnie nie zawiódł przez całe moje życie. Jakże mógłbym zaprzeć się kogoś takiego? Czasami takie miejsca wydają się być najciemniejszymi miejscami na ziemi. I nam się czasami tak wydaje. Pozycja, w jakiej jestem, sytuacja, w jakiej ja się znalazłem, to chyba nic gorszego człowieka może, nie może spotkać. Myślę też o moim przyjacielu, który przeżywa swój dramat, kiedy ktoś choruje, kiedy nie mamy na coś wpływu, kiedy coś zupełnie nie jest pod moją kontrolą. Co mam zrobić? Jak się zachować? Jak postąpić? Pan przez ten list daje nam swoją wskazówkę. Mówi, nawet jeżeli tobie się wydaje, że jesteś w najciemniejszym miejscu, chociaż dopiero w Pergamonie jest tron szatana, ale tutaj w tym miejscu czytamy w Smyrnie i też później w Filadelfii, drugim pozytywnym zborze, tam były synagogi szatana. Synagogi szatana, nie w tym sensie, że czczono szatana, im się wydawało, że czcili Boga, im się wydawało, że są wyznawcami Boga Jahwe. A jednak Pan Jezus sam nazywa ich synagogą szatana, a wprost później mówi, diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Tak? Czyli przez ręce ludzi, czy to świeckich, czy pobożnych, tak jak to Żydzi tu pretendowali do bycia pobożnymi, przez ręce ludzi ten zbór Chrystusowy, Kościół cierpiał. Kościół cierpiał. Zadam też takie pytanie jakby na boku, żeby... To jest pytanie, które mi bardzo mocno utkwiło. Proste, zwyczajne. W pamięci ktoś zadał, mówi w taki sposób, dlaczego Bóg nie uratował apostoła Pawła przed prześladowaniami, przed tym, jak prześladował Kościół? I sam Paweł nie czułby się tak źle z tego powodu, że zadał tyle cierpienia i tamci ludzie by nie cierpieli. Jeszcze raz, to zwykłe, proste pytanie przypomina mi oczywistą prawdę, którą gdzieś tam często zapominamy. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Każdy dzień, każda sekunda, każdy człowiek, każdy włos, wszystko ma pod swoją kontrolą. Nic nie wymyka się spod jego kontroli. Nic. Więc we właściwym czasie wszystko dzieje się tak jak Bóg to planuje. A nawet jeżeli dzieją się straszne rzeczy, które nam się wydają właśnie niesprawiedliwe, jakże to ci, którzy wzywają Pana, ci, którzy są wyznawcami tutaj Boga Jahwe, tego Boga, którego myśmy uwierzyli, oni nas prześladują, jak to może być? Mówi, wszystko jest pod Bożą kontrolą. Jeżeli będziesz kochać kogoś, to jest oczywiste, że jeżeli kogoś kochamy, ktoś nas prosi, to my chętnie wykonujemy to, co nas prosi. Prawda? Jeżeli kogoś kochamy i on ma w stosunku do nas prośbę, to my chętnie wykonujemy to, o co on nas prosi. Pan Jezus prosi ich tutaj, żeby oni wytrzymali. Prosi, mówi, nie bójcie się, nie ulegajcie strachowi, niech strach nad wami nie panuje. Z tego listu wynika aż pięć rzeczy, w jaki sposób oni źle zostali potraktowani. Zostali potraktowani tak samo jak Pan Jezus. Tak samo jak Pan Jezus. Więc będzie ucisk, będzie ubóstwo. Jeżeli będziesz chrześcijaninem, to będzie ciebie kosztowało. Stracisz wiele w swoim życiu. Może to być dobra, które posiadasz, może to być twoje zdrowie, może to być ktoś bliski, a może stracisz dobre imię. To też jest rzecz, sprawa, co do której jesteśmy bardzo wrażliwi. Że ktoś może stracić dobre imię, może stracić pracę, możesz być po prostu oskarżany i stracisz reputację, bo ktoś powie plotki na twój temat. Może tak być. Ludzie będą mówili o twoim kościele, o twojej rodzinie, będą szydzili, będą cię wyśmiewali, a nie będą w stanie zrozumieć, czym ty się kierujesz, co tobą powoduje. Będą uważali, że jesteś nieuczciwy, że masz jakieś ukryte motywacje. Tak może być. I to samo robiono z Panem Jezusem. Ale na końcu przychodzi ta ostatnia rzecz, śmierć. Niektórzy musieli zapłacić najwyższą cenę, to jest śmierć. Pierwszy powojenny pastor tego zboru cierpiał prześladowania w tym sensie, że był inwigilowany, był internowany. To się od tego czasu nie zdarzyło. Żyjemy bardzo bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie pod innymi względami. Nie pamiętam ja nikogo, kto musiałby przypłacić swoją wiarę w ewidentny sposób śmiercią. Ale tak było w Kościele i to się zdarzało. W liście do Filadelfii też ci ludzie z synagogi szatana, oni będą musieli przyjść i oni zrozumieją. Pan da im, powiedziane jest wprost, że to ja dam im zrozumieć. To jest trzeci rozdział od siódmego wiersza. Oto ja sprawię, że ci synagogi szatana, które podają się za Żydów, ani mi nie są, lecz kłamią, oni sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg, poznają, że to ja Ciebie umiłowałem. Tak? Tam tak się stało, ale tu w Smyrnie tego nie ma. Tu w Smyrnie tego nie ma. I mówię to, ponieważ też jest to ważne, gdzieś tam czasami ktoś nam opowiada i próbuje jakby przekonać, że będziesz żył dla Pana, będziesz się więcej modlił, to będzie lepiej. Będzie nawet przebudzenie. I rzeczywiście może być tak, że ty się obudzisz, w twoim życiu obudzi się twoja miłość do Boga, ale wcale nie oznacza, że na zewnątrz wszystko będzie doskonale. Wcale nie oznacza. Może być ucisk, może być prześladowanie. Ci, którzy z ciebie szydzili, nigdy z tego nie odwrócą, nigdy nie będą pokutowali, nigdy nie zauważą swojego błędu. Może tak być, tak jak tutaj w Smyrnie. Oni nigdy nie zauważyli, oni zostali skazani na śmierć. Ale tutaj powiedziałem, śmierć jest szkodliwa, bardzo szkodliwa, ale to nie tylko ta śmierć fizyczna. O tym dużo moglibyśmy rozmawiać. Tutaj apostoł Paweł mówi, dla mnie przecież śmierć jest czym? Zyskiem. Dla mnie śmierć jest zyskiem. Więc kiedy jest szkodliwa, a kiedy jest zyskiem? Tu czytamy o śmierci drugiej. I Biblia będzie mówiła nam tutaj w Księdze Objawienia o śmierci drugiej. Śmierć, co to jest śmierć? Śmierć to jest rozdzielenie. Rozdzielenie to fizyczne, czyli ciało jest oddzielone od duszy, ducha, prawda? To, co nieśmiertelne i to, co śmiertelne. To jest śmierć fizyczna. Ale jest jeszcze znacznie gorsza śmierć, ta druga śmierć, kiedy na wieki jesteśmy rozdzieleni od Boga. na wieki jesteśmy oddzieleni od Boga. I to jest wtedy oddzielenie od Boga w jeziorze ognistym, jak czytamy. 21 rozdział tej księgi, 8 wiersz, objawienia 21:8, czytamy tak: udziałem bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bałwochwalców, wszystkich, którzy kłamią, będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. W innych wierszach, gdzie to słowo występuje, w 20 rozdziale, ciutkę wcześniej, w 6 i 14 wierszu, też mówi bardzo wyraźnie o tym, że błogosławieni, którzy mają udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Bo będzie też zmartwychwstanie, jakby to no, to dla Kościoła jest zmartwychwstanie i też ci, którzy zmartwychwstają na sąd. Bo to nie jest tak, że kto sobie życie odbierze, ten Pana Boga oszuka. I oszuka życie i śmierć i już ma jest uwolniony od wszystkiego. Nie. Nie. Jest to drugie zmartwychwstanie, które tam jest, tak można by wnioskować, jest powiedziane o śmierci drugiej. Wtedy jest śmierć druga. Tak. I My mamy obietnicę, że po śmierci fizycznej nie będzie drugiej śmierci. My mamy tą obietnicę. Ci, którzy ufają Jezusowi Chrystusowi, dla niewierzących, zwróćcie uwagę, ta ziemia jest jedynym niebem. Dla niewierzących ludzi, cokolwiek by sobie to zrobili, jakiekolwiek niebo przygotowali, mogą być najlepszych lekarzy dookoła siebie, mogą mieć pieniądze, mogą mieć edukację, mogą wydłużyć swoje życie choćby, nie wiem, do 200 lat. A to jest jedyne niebo, które tu mają. Jedyne niebo, które tu mają. I to, ile zyskają tutaj, ile zdobędą, ile się nachapią, tak jak to się mówi, jak mówi apostoł Paweł, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. To jest jedyne niebo. To jest jedyne niebo ich. Ale dla tych, którzy umierają w Panu Jezusie, to jest jedyne piekło. To jest jedyne piekło dla tych, którzy umierają, przez jakie możemy przejść na tej ziemi. I jeżeli ktoś z niewierzących mówi, że tu przeszedł piekło na ziemi, to jest dopiero przedsmak piekła. To jest przedsmak piekła. A wierzący człowiek, jeżeli czasami ogląda coś wspaniałego, wielkiego, cudownego, bo widzi cudowne dzieła przyrody, bo widzi niezwykłe cuda, które Pan czyni, to jest też tylko przedsmak. To jest to, co mówi autor listu do Hebrajczyków. Zakosztowaliśmy tego daru niebieskiego, tylko spróbowaliśmy. Jeszcze tutaj w pełni nie widzimy. Jeszcze nie doświadczyliśmy. Jeszcze nie jesteśmy tam. Więc jeszcze raz, dla niewierzących to życie to jest jedyne niebo. Ale dla tych, którzy umierają w Panu Jezusie, to jest jedyne piekło, przez jakie oni przejdą. Pan Jezus doświadczył tego samego na ziemi. I przez cały czas, nawet w tym miejscu, nawet w tym najgorszym miejscu, od którego nie ma jakby odwołania, On mówi, zachowaj swoją wierność do końca. I mówi, tak jak przy każdym liście to jest powiedziane, słuchaj, co Duch mówi do zborów. Duch mówi do każdego zboru. Duch mówi również do ciebie. Do tych zborów, które były wtedy tam, do tych zborów, które są dzisiaj tutaj. Mówi do nas, bądź wierny mi aż do śmierci. I w tym wszystkim ta druga rzecz, jakby to też bardzo dużo można by na ten temat powiedzieć, mówi, nie bój się, nie bój się. Ileż to jest mowy w Nowym Testamencie o strachu i bardzo często to polecenie, które Pan Bóg mówi, nie bój się. Nie bój się, jak mówi do Izraela takim ciekawym językiem, robaczku Jakubowy, bo jesteś, no czy ty jesteś? Jesteś tak maluteńki, tak łatwo zdeptać robaka. Cóż to jest robak? Mówi, nie bój się, bo ja jestem z tobą, a ja ciebie nie opuszczę. Muszę czasami zrozumieć, czego się obawiam, czego się boję, bo strach, co robi strach? Strach paraliżuje. Strach okrada nas i z odwagi, i też z radości życia, z tego, co w ogóle jest dookoła nas. Czy Pan Jezus się nie bał? Czy Pan Jezus się nie bał? Pan Jezus drżał. Drżał. Pot ciekł z jego, po nim, którym przybierał, przemieniał się w krew. Bo tak mocno agonię przechodził, bo tak mocno bał się tego, ale to nie o taki strach tutaj mówimy. Pan Jezus wie, że jest czego się bać, a jednak pokazuje nam i sam po sobie i przykazuje nam, mówi nam, nie bój się, nie bój się. On wie, że to nie będzie łatwe, on sam tego doświadczył i prześladowań, i oskarżeń, i zdrady, i śmierci. On przeszedł tą drogą i może pocieszyć każdego, który Jemu ufa. A dla nas to będzie wielki honor i zaszczyt, że będziemy mogli pójść tą samą drogą, którą on poszedł. Jak czuje się człowiek, któremu odbiera się coś? Jak się czujesz, kiedy ktoś ci kradnie jakąś rzecz? Jak się czujesz, kiedy ktoś okrada cię z dobrego imienia, kiedy ktoś zabiera twoje dobre, nie daje ci wypłaty na przykład, tak? Jak byś się czuł? To jest oczywiście bardzo złe uczucie, prawda? To bardzo przykre uczucie, ale mówi Pan Jezus, nie mogą tobie odebrać mnie. Mogą ci wszystko odebrać. Mogą ci wszystko odebrać. Ale nie mogą ci odebrać mnie. Pan Jezus mówi, ja ciebie nigdy nie opuszczę. Nigdy ciebie nie opuszczę. Nigdy cię nie pozostawię. Strach, co robi jeszcze strach? Strach zamienia nas w fałszywych proroków. Każe nam patrzeć w przyszłość i przedstawia nam najgorszy scenariusz, jaki jest możliwy. Przedstawia nam wszystkie możliwe trudności, problemy, które będziesz musiał przejść. Chcę, żebyś żył w tym strachu. Chcę, żebyś był tym wypełniony. Chcę, żebyś był stłamszony. Strach ma taką tendencję do panowania nad nami. Nie wiesz, co przyniesie przyszłość. Jesteś bardziej skoncentrowany nie na tym, co słuszne, co od Boga, tylko na swoich obawach, na swoich strachach. Dlatego zwróćcie uwagę na to jedno pierwsze słowo. Kogo udziałem jest to ta druga śmierć? Pierwsze słowo to jest kogo? Bojaźliwych, czyli tchórzów. Tchórzów. Strach sprawia, że stajemy się tchórzami i nie wchodzimy do Bożego dzieła. Nie robimy tego, czego On od nas oczekuje. Nie robimy czego On nas oczekuje. Począwszy od tego, że deklaruję, opowiadam się, że mówię, Jezus jest moim Panem, że proste rzeczy, że modlę się publicznie, że czytam słowo i nie wstydzę się tego, że mówię innym, pomimo swojej choroby, trudności, Pan jest moim Bogiem. On ma w swoim ręku wszystko. Jeżeli mam jakiekolwiek trudności, ja przyznaję się do Chrystusa. Ja mówię o Nim. Świadectwo nie polega tylko na tym, że opowiadam komuś, jaki to jestem super, jak to super jest w moim życiu wszystko. Świadectwo też polega na tym, że mogę powiedzieć, że mam sporo problemów, sporo trudności, sporo doświadczeń i boję się niektórych rzeczy, ale wiem, że Bóg jest ze mną. Wiem, że mój Jezus mi pomoże, że On mnie przeprowadzi. Wiem, tak jak jest powiedziane w tym psalmie 116, że On mówi, w Jego oczach śmierć Jego wiernych jest cenna. Jest cenna. Ja wiem, jak bardzo On mnie kocha. Tak naprawdę żaden z nas nie wie, co przyniesie przyszłość. A strach próbuje nam wmówić. Ja wiem, ty się bój tej przyszłości. Ale mniej powinniśmy się bać tych rzeczy, ale bardziej powinniśmy się bać Boga. Bardziej powinniśmy się bać Jego, ale w takim sensie, żeby zaufać Mu. Ulec strachowi, temu pozytywnemu w stosunku do Boga. Strach potrafi sprawić, że wielu ludzi ucieka od Boga. Ucieka od problemu i często ucieka też od Boga. Tak? Nie mówią od razu, nie chcemy uciekać od Boga, ale uciekamy od problemu i tak naprawdę uciekamy od Boga. Ale ten właściwy strach, ta właściwa postawa względem strachu powinna być tak jak z dzieckiem małym. On widzi, że jest problem, ucieka do tatusia, do mamusi, ucieka do rodziców, chowa się tam, gdzie jest bezpiecznie. I tak jak Pan Jezus mówi, ja chciałem Ciebie zgromadzić, tak jak kokosz kurczęta, tak jak kwoka swoje pisklęta chciał zgromadzić, ja tak chciałem Ciebie zgromadzić. Ale oni się wystraszyli Boga, wystraszyli Jezusa, wystraszyli tego, co może być, bo przyjdą Rzymianie, bo nam zabiorą naszą stolicę, bo będziemy mieli kłopoty, więc pozbądźmy się Jego. Wielu ludzi w taki sposób reaguje strachem na to, co Bóg ma dla nich. Każdy czasem się boi. Strach nie musi być grzechem, ale na pewno często jest wyrazem załamania mojej wiary, wyrazem mojej nieufności. Musimy nauczyć się, że On mnie uratuje, że On ma moje życie w swoim ręku. I nawet zło może być użyte dla Bożych celów. Diabeł robi to, co jest w jego naturze. On próbuje zastraszać. On jest ojcem kłamstwa przecież, prawda? Więc próbuje wyolbrzymiać te wszystkie strachy, które mamy dookoła siebie. Ale Bóg jest dobry. Bóg jest większy. Bóg jest dobry i Bóg jest większy. On potrafi przeobrazić właśnie to zło dla dobra, dla naszego dobra. Bóg chce rozwoju swojego królestwa w twoim życiu. Bóg chce swojego panowania. Chce, żebyś wypełniał Jego wolę w swoim życiu. żeby wieść o Nim rozchodziła się dookoła, żeby inni widzieli to światło, które jest w Tobie, żeby widzieli to, że jesteś mocny, jesteś nieustraszony, dlatego że Bóg jest z Tobą, dlatego że Bóg jest po Twojej prawicy. Zastanawiam się, czy jako Kościół, czy jest to naszą pasją. Tak chciałbym, zrobię wszystko, co tylko możliwe. Będę więcej czytał, będę więcej się modlił, będę więcej opowiadał, przyznawał się do Jezusa, bo żeby tylko mogli ludzie o Nim wiedzieć. Będę więcej wypełniał Jego wolę, będę pytał się, co On chce dla mojego życia, żeby tylko ludzie mogli więcej dowiedzieć o Nim, jakim On jest Bogiem. To jest honor, być wybranym przez Boga do Jego zadania, ale to zadanie może nie być łatwe, tak jak tutaj czytamy. To nie było łatwe zadanie. Oni myśleli, że mieszkają być może w jakimś najciemniejszym miejscu. Być może Ty mieszkasz tutaj sobie i czasami też, chociaż jest pięknie dookoła, są jeszcze wakacje, chociaż deszcz zmywa ostatnie ślady obozów tutaj z naszego podwórka. Ale wiem, że wielu z Was przeżywamy różnego rodzaju dramaty w sobie. Różnego rodzaju dramaty. Czy pozwolimy Bogu nad tym zapanować? Czy pozwolimy Bogu, żeby wszedł i nie tylko zapanował nad tym, ale wziął nas swoją rękę, użył tak, jak tylko On potrafi nas użyć. Dla swojej chwały, dla swojego imienia. Nie wystarczy być członkiem Kościoła. Musimy nie bać się kochać. Nie bać się kochać przede wszystkim Boga. Nie bać się przyznawać do Niego. I tym samym, bo jeżeli ktoś mówi, że kocham Boga, nie szanuje, nie troszczy się o swoją rodzinę, nie troszczy się o brata i siostrę. No, oczywiście, że to jest obrzydliwość dla Boga. Jeżeli ktoś mówi, kocham Cię, Panie Boże, ale innych po prostu inni nie są dla mnie ważni, nie muszę przychodzić do kościoła, nie muszę im nic dawać, nic im nie jestem winien i tak dalej. To jeżeli tak jest, to coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Dlatego nie bójmy się kochać Boga i robić to, co do czego Bóg nas powołał. Nie bójmy się kochać Boga i iść za Nim. Kochać dzieci, kochać rodziców, szanować się nawzajem. Jaka jest natura strachu? Jeszcze raz. Przecież strach to nie jest tylko coś, co znamy z opowiadań. Strach, każdy z nas zna z doświadczenia i to od najmłodszych lat. Do różnego stopnia, w różny sposób przeżyliśmy i stanęliśmy twarzą w twarz z czymś, co było straszne, z czymś, co było przerażające do jakiegoś stopnia. Dla niektórzy ludzie utknęli. Kiedy przyszedł strach, oni utknęli w tym jednym miejscu. Nie potrafią przekroczyć tego progu. Inni po prostu to samo, można powiedzieć, czują się bezpiecznie w tym. I dalej nie pójdę. Nie. Przepraszam, to dalej ja nie mogę zrobić tego kroku. To nie jest dla mnie. Ja nigdy na głos niczego na przykład nie robiłem, nie modliłem się, coś w tym rodzaju. To ja tego nie będę robił. Nigdy nie jeździłem samochodem, to ja nie będę wchodził do samochodu. Nigdy nie wspinałem się wysoko, nic z tego nie będę robił. I oczywiście są pewne rzeczy, których naprawdę nie musisz robić. Naprawdę nie musisz robić. Oczywiście, że tak. Ale są pewne rzeczy, co do których Bóg chce, żebyśmy byli odważni. Byli odważni. Bo czasami ten strach ratuje nas od wchodzenia w niebezpieczną sytuację, ale innym razem niestety zatrzymuje nas od czegoś dobrego, od błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas. Czasami to są proste, małe rzeczy, a czasami tak wielkie jak zbawienie. Tak wielkie jak zbawienie. Tak jak Ezaw, który bał się, że umrze z głodu i sprzedał swoje pierworodztwo. A potem już nie miał drogi odwrotu. Nie miał miejsca, gdzie mógłby pokutować. Nie było możliwości odwrotu. Więc stracił bardzo dużo. A taka głupia rzecz. Bał się, że umrze z głodu. Różne rzeczy mogą być. To może być praca, może być lot samolotem, może być zakochanie. Może być kwestia, że boję się wejść w jakąś relację, w jakiś trwały związek. Więc boimy się rozsądnie i boimy się nierozsądnie. Co za tym się kryje? Bo jest ryzyko. Bo jest ryzyko oczywiście i czasami kiedyś zrobiliśmy coś, co było trudne, niebezpieczne i to bolało. I to bolało. I oczywiście dlatego wtedy później boimy się. To jest rozsądne, jeżeli ktoś boi się gorącego pieca, boi się rozpędzonego auta, to jest bardzo rozsądne. Prawda? Ale są pewne rzeczy, których nie zauważamy niebezpieczeństwa i wchodzimy w to. A są pewne rzeczy, co do których wydaje nam się, że to jest nie do przejścia, to jest zbyt niebezpieczne i nie robimy czegoś, co Bóg dla nas zamierzył. Każda zmiana jest do jakiegoś stopnia ryzykiem. Boimy się tego, co jest niewiadome, boimy się związanego z tym jakiegoś dyskomfortu, cierpienia. To jest czasami chwilowe, a czasami długotrwałe. Strach potrafi nas opanować. Im więcej mu się poddajemy, tym więcej od nas żąda. Zwróćcie na to uwagę. Im więcej poddajesz się strachowi, im więcej myślisz o tym, tym więcej on od ciebie żąda. Tym trudniej jest ci się poruszać. Stajesz się człowiekiem, który jest opanowany przez fobię. To już się wtedy nazywa fobia. Czyli strach, który jest wyolbrzymiony, przesadzony. To już są fobie wtedy. Ale czym jest ten strach, który bierze nad nami górę, który okrada nas z takiego pokoju umysłu? Czym jest strach? Czy jest ten głos, który ciągle mówi nam w głowie, z którym rozmawiamy, z którym omawiamy te wszystkie problemy życia? Kładziesz się spać, czasami wstajesz i myślisz o problemach, nie jest tak? I ludzi tak to przeżywa. Strach paraliżuje w jakiś sposób. Czyj jest ten głos? Kto mówi? Do kogo on należy? Może tak być, że to może być tak jak diabeł. On jest ojcem kłamstwa, pamiętajmy. On miesza w głowie, miesza w umyśle. I wtedy nie robisz czegoś, co Bóg chce od ciebie. Więc warto jest zrozumieć naturę strachu. Warto jest zastanowić się nad tym, co to jest. Czy to jest tylko jakiś instynkt samozachowawczy? Czy my jesteśmy tylko jak zwierzęta? Zwierzęta też się boją pewnych rzeczy, bo mają instynkt samozachowawczy. Wchodzą w coś albo nie wchodzą, robią czegoś, nie robią, bo mają instynkt. Czy my coś takiego mamy? Czy to jest to samo? Czy coś więcej? Czy coś więcej? Oczywiście można też przyjąć, każdy ma swoje emocje, każdy ma swoje doświadczenia, na czymś się sparzył. Jeden jest bardziej wrażliwy, inny mniej wrażliwy, a ten taki twardziel, a ten ktoś taki strachliwy. Tak próbujemy określać kogoś, że ktoś jest słabszy psychicznie. Różnego rodzaju doświadczenia właśnie ktoś miał z tego powodu. Jasne, że można wziąć te mechanizmy pod uwagę. Można się nad nimi zastanowić. Trzeba przeanalizować, co się dzieje na tym ludzkim poziomie, gdzieś tam mojej duszy, bardziej w moim umyśle. Można się do jakiegoś stopnia z tym zgodzić. Trzeba przyznać też to, że to, co powiedziałem wcześniej, że im bardziej się na czymś skupiamy, to bardziej rośnie. To staje się ważniejsze, to wzmacniamy w jakiś sposób w naszym umyśle. Więc jeżeli poświęcam wiele czasu obawom, strachom, to one zaczynają rosnąć w mojej głowie. One zaczynają nade mną brać górę i to właśnie stąd rodzą się też fobie. Jasne, że można też radzić sobie ze strachem środkami chemicznymi. To jest tak powszechne dzisiaj. Wręcz pytanie czasami, kto tego nie robi? Zaczyna się od zwykłego papierosa, alkoholu, tabletkach, czymkolwiek. To jest uśmierzanie pewnych emocji, które są gdzieś we mnie. Uspokoić się, prawda? Żeby jakieś tam opanować swoje drżenie, myślenie i tak dalej. Ale czy to tłumaczy wszystko? Czy my potrzebujemy tylko chemii i to już będzie zrobione? Wiemy dobrze, że nie. To nie jest ostateczne rozwiązanie. Chcemy, żeby nasze życie było zbalansowane. Chcemy, tak jak to mówi apostoł Paweł, chcemy tego pokoju, który przewyższa wszelki rozum, albo inaczej po polsku mówiąc, który jest nie do ogarnięcia rozumem. Mieć pokój, który jest nie do ogarnięcia rozumem. To jest pokój umysłu. To jest to, że nie muszę już w sposób paniczny bać się Boga, nie muszę w sposób paniczny bać się cierpienia, które tutaj ma przyjść na nich, nie muszę w sposób paniczny bać się tego, że zjem i to mi zaszkodzi, albo coś tym. Nie muszę panicznie ulegać temu wszystkiemu. Ktoś niedawno mnie zaprosił na film, człowiek oczytany, człowiek jakiś bardzo ciekawy, i właśnie pokazywał mi te różne rzeczy, które dzieją się w świecie. I widzę właśnie, później rozmawiałem z jego żoną, tak samo mówi, on za bardzo się boi tego. Za bardzo boi się tego, że coś jest niezdrowa żywność, że jakieś powietrze, domy, cegły. I co z tego? I co z tego? Nawet gdyby ktoś mi gwarantował 100 i 200 i 300 lat życia, nawet gdyby ktoś mi gwarantował wieczność bez Jezusa, to jest za mało. To jest za mało. Bo nieraz jest tak, czy nie jest tak, że ktoś żyje już dosyć długo na tej ziemi, a czy jest szczęśliwy? Czy ma ten pokój właśnie umysłu? Wcale niekoniecznie. Wcale niekoniecznie. Można mieć mało, można być ubogim, tak jak oni tutaj, można mieć ucisk, można być pozbawionym dobrego imienia, a jednak można mieć, przyjąć to słowo, nie bój się, mieć ten pokój umysłu od Boga, pokój serca, który daje i tylko może dać Jezus Chrystus. Wieczność bez Jezusa to jest prawie tak samo piekło. Tylko jeżeli ktoś zna Jezusa osobiście i wtedy wieczność ma sens, wtedy wieczność ma dopiero sens. Czy umiesz nazwać to, czego się boisz? Czego się boisz i dlaczego się boisz? Czy to jest jazda samochodem, czy to jest jakaś rzecz, jakieś cierpienie, bo ktoś właśnie może krzywo spojrzeć, pomyśleć, powiedzieć mi coś? Czego się boisz? Nazwij to. I to jest ważne. I Pan Jezus nazywa to wprost. Mówi, przyjdą na ciebie cierpienia. Będziesz cierpiał przez 10 dni. Czy to jest dosłownie, czy to jest symbolicznie, jakkolwiek. Ale przychodzi taki czas i czasami śmierć nie jest aż tak straszna, jak właśnie to, że trzeba jeszcze wcześniej cierpieć. Cierpienie jest czymś, co nas przeraża w jakiś sposób szczególny. Nie bój się modlić publicznie, nie bój się przyznawać do Jezusa. Nie bój się myśleć, że ktoś ciebie wyśmieje, jeżeli pójdziesz za Nim na całość. Strach da się rozbroić. Strach da się nawet oswoić. Jezus Chrystus jest Panem. Mówi, ja On przedstawia się tutaj. Ja jestem pierwszy i ostatni, który był umarły i ożył. Jestem pierwszy i ostatni, ten, który był umarły i ożył. Ja nad tym mam panowanie. To ja jestem Panem życia i śmierci. Nie Neron wcześniej, tu nie Domicjan, nie jakiś inny, który będzie za Polikarpa, Marek Aureliusz. Nie oni są Panem życia i śmierci. Nie twój lekarz jest Panem życia i śmierci. Jezus mówi, ja jestem pierwszy i ostatni, jestem Panem życia i śmierci. Więc musisz zrozumieć jeszcze raz, kto jest Panem sytuacji, kto jest Panem mojego życia, kto jest Panem mojej śmierci. On zna dokładnie datę. Jest takie śmieszne urządzenie w internecie, możesz wpisać sobie datę i tak dalej, jakieś kilka danych, możesz obliczyć sobie datę śmierci. Dla niektórych to jest zabawne. Nie sprawdzałem, nie liczyłem, nie pamiętam tego, żebym tam jakoś coś robił z tym. To nie ma dla mnie znaczenia. Ale ma dla mnie znaczenie to, że wiem, że moje życie jest w ręku mojego Pana, Jezusa Chrystusa. Że On ma nad tym wszystkim panowanie. Strach nie musi mną kierować. To jest to zasadnicze pytanie, pamiętacie, które mówiłem w stosunku do Księgi Objawienia i nie tylko, w stosunku do życia. Kto tutaj rządzi? Bo od tego pytania zależy, kogo mam się bać. Kto mnie może skarcić? Kto może mnie nagrodzić? Kto tutaj rządzi? Kto tutaj rządzi? Odpowiedź jest oczywiście, że to jest Jezus. On może ukarać, On może nagrodzić. Ciekawe, właśnie a propos modlitwy, też w tym tygodniu tak rozważałem, to było dla mnie takie ujmujące. Ten wiersz, kiedy Pan Jezus mówi o modlitwie, mówi, wejdź do komory swojej i zamknij za sobą drzwi. Czyli zostaw ten świat za sobą. Nie wciągaj tego całego świata ze sobą. Mógł powiedzieć, wejdź do komory i módl się. A mówi, zamknij za sobą drzwi. Zostaw te wszystkie problemy, te sprawy, skoncentruj się na Bogu. I dalej co mówi? Dlaczego to mówi? Nie mówi tylko o tym, że o wysłuchaniu. Mówi, Ojciec, który jest w ukryciu, nagrodzi tego, który jest w ukryciu. Wiele rzeczy swojego życia może być niewidocznych dla innych. Wielu ludzi może cię ocenić i posądzić o złe motywacje, o złe jakieś postępowanie i tak dalej. Może tak zrobić. Ale ty wejdź w ukryciu i zamknij za sobą drzwi, wejdź, bądź tam z Bogiem. Bóg odpłaci, Bóg nagradza. Bóg nagradza posłuszeństwo i przebywanie z Nim. I to nie jest nagroda tylko w takim sensie, że dostanę milion w totolotka, czy w jakąś inną materialną rzecz. Nie tylko o to chodzi. Największą nagrodą jest być blisko Ojca. Jest odczuwać Jego bliskość. Największą nagrodą jest właśnie to, kiedy wiem, że On jest po mojej stronie, wiem, że On jest mi bliski. Największą nagrodą jest odkryć na tym świecie skarb tego świata, którym jest Jezus Chrystus. To jest największa nagroda, jeżeli my nie spędzamy czasu z Nim sam na sam. Jeżeli czujemy się bardzo bezpiecznie, to nie widzimy potrzeby modlitwy. Modlimy się dopiero wtedy, kiedy trwoga. Kiedy trwoga, to do Boga. A tak to nie trzeba specjalnie. Bóg daje nam nadzieję, daje nam obietnicę, mówi, przyjdź do Niego, przyjdź do mnie, do Boga, przyjdź do mnie, ja Cię wzmocnię. Pan Jezus w tym obliczu śmierci właśnie był blisko Ojca. I kiedy już umiera, też oddaje siebie w ręce Ojca. Chociaż był w rękach ludzi, opuszczony przez przyjaciół, ale był w ręku Ojca. Kiedy patrzymy na ten zbór, widzimy ubogich ludzi i też wydaje się być czasami, jeżeli ktoś jest ubogi, to co on tam ma do powiedzenia? Jeżeli ktoś jest jakiś ubogi, to co on tam jest, on jest ważny? Mało ważny jest. Słucha się ludzi, którzy są bogaci, którzy mają wpływ, którzy potrafią pieniędzmi zarządzać i tak dalej. Oni mają coś do powiedzenia. Oni odnieśli sukces. Ale ten biedny tutaj, ten biedny zbór był i jest dla nas przykładem. Tak jak powiedziałem, jest jedyny, który się ostał z tych wszystkich zborów Azji do dzisiejszego dnia. Jedyny, który się ostał. Jeżeli mamy jeszcze wrócić do tego Polikarpa na chwilę, żeby opisać, co się stało, mówi historia, że zginął jako 100-letni starzec. W internecie można też znaleźć list Polikarpa, który opisuje pewne rzeczy w swoim czasie, między innymi bardzo mocno przykłada wartość do listów Pawła, w pełni zachowany list z tamtych czasów. Więc on cierpiał za cesarza Marka Aureliusza, to jest już drugi wiek. Sędzia skazał go na spalenie na stosie i współczesny opis męczeństwa podaje, że płomienie utworzyło jakby pokój, jakby żagiel wypełniony wiatrem, który ze wszystkich stron otoczył ciało Polikarpa. Ciało pośrodku nie wyglądało jak palące się zwłoki, lecz raczej jak wypiekany chleb lub jak złoto lub srebro oczyszczane w piecu. Poczuliśmy też zapach, piękny zapach, jakby kadzidła lub jakiejś innej drogocennej wonności. Ostatecznie nie mogąc doczekać się spłonięcia Polikarpa, jeden z wykonujących wyrok podbiegł i przeszył starca mieczem, kończąc w ten sposób jego życie doczesne. Akta podają, że stało się to 22 lutego 156 lub 5 roku. Po męczeńskiej śmierci Polikarpa w Smyrnie sporządzono też obszerny opis jego męczeństwa dla wspólnot z Pizydii. Zachował się pełny opis tego listu. Jest to drugi autentyczny opis męczeństwa od czasów śmierci diakona Szczepana czy Stefana, opisany w Dziejach Apostolskich. Jeszcze inne, takie martyrologium rzymskie wspomina w taki sposób, mówi 26 stycznia Smyrnie, dzień śmierci, tam było lutego, to jest, albo to, bo to, okej, okay. To tylko wspomina tego dnia. W dzień śmierci świętego Polikarpa był on uczniem świętego Jana Apostoła i przez niego wyświęcony na biskupa tego miasta. Był także zwierzchnikiem całej prowincji kościelnej Małej Azji za czasów Marka Antoniusza i Lucjusza Aureliusza Komodusa. Był na rozkaz prokonsula wrzucony do ognia, gdy w amfiteatrze cały naród żądał jego śmierci. Ponieważ jednak płomienie mu nie zaszkodziły, więc go ścięto mieczem. Razem z nim tę śmierć męczeńską poniosło 12 mieszkańców Filadelfii. Polikarp był ważną postacią kościoła w zachodniej mniejszej Azji. Potomni nazwali go nawet wodzem całej Azji Mniejszej. Swojemu zborowi w Smyrnie przewodził około 60 lat. Tak zakończyło się życie Polikarpa, który właśnie w tym zborze służył i tak służył Chrystusowi. Jak mówi jeszcze raz Psalm 116, śmierć wiernych Jemu jest miła w oczach Pańskich. I inne miejsca w Nowym Testamencie wiele razy będą nam powtarzały i przypominały. Pan daje oczywiście błogosławieństwo. Pan daje rozwiązanie niemożliwych problemów. Pan potrafi wskrzesić, uzdrowić, cokolwiek. Ale też musimy pamiętać o tym, że tak jest powiedziane, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, ten będzie prześladowany. Tak mówi apostoł Paweł. Tak mówi Pan Jezus. Przypomnijcie sobie, które wam powiedziałem, sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, i was będą prześladowali. Jeżeli słowa moje zachowywali, to i wasze będą zachowywać. A jeszcze w liście do Filipian apostoł Paweł mówi o Panu Jezusie. Z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci. Był posłuszny aż do śmierci. To również jest ten nasz wzór. I to do śmierci krzyżowej. Apostoł Paweł o sobie mówi w pewnym miejscu też takie niesamowite słowa i to jest ostatni werset, którym chciałbym się z wami podzielić. 2 Koryntian 1,9 mówi: więc sami na sobie mieliśmy wyrok śmierci. Jak wygląda człowiek, na którym jest wypisany wyrok śmierci? Nie wiem, czy to było w znaczeniu takim, że wypisano wyrok śmierci, dosłownie jakiś papier, werdykt dotyczył ich, czy oni tak wyglądali, jakby na nich był już wyrok śmierci. I być może to drugie jest bardziej prawdziwe, bo mówi właśnie, my mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy, ale dalej tłumaczę, to jest takie niesamowite i takie pełne ufności dla nas, takie słowo zapewnienie, abyśmy nie ufali samymi sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. Nawet jeżeli jest na tobie wypisany wyrok śmierci z jakiegoś powodu, to i tak jest to tak, mówi apostoł Paweł, jest to po to, żebyśmy nie ufali sobie, swoim możliwościom, swoim lekarzom i tak dalej, ale Bogu, który wskrzesza nawet umarłych. To jest nadzieja odwieczna Bożych dzieci. Chciałbym też zaprosić was w modlitwę, tak, no szczególnie, bo napisane było wprost, żeby modlić się. Nie chciałem tego mówić wcześniej, ale tak to noszę w sercu, jest to takie dosyć bolesne. Była wielka radość mojego przyjaciela, pastora, była Grzegorza Gawrycha, ale dostałem dzisiaj wiadomość rano, że urodziła Beatka dziecko przedwcześnie i lekarz powiedział, że tylko modlitwa może go ocalić. To jest 25 tydzień, także to jest bardzo wczesny moment. Módlmy się o nich i módlmy się też o siebie samych, żebyśmy na tyle ufali Bogu, żeby żadna rzecz, żaden krok wiary, krok posłuszeństwa nie był dla nas zastraszeniem, ale raczej właśnie takim ufnością, żebyśmy poszli w tym kierunku, który On ma dla nas. Świat, szatan, diabeł może nas straszyć rzeczami, które są okropne, które będziesz musiał przejść. Może też Ci dać oferty, tak jak Adamowi, Ewie. Jak to zrobisz, to będziesz miał lepiej. Trzymaj się tego, co masz. Będzie fajnie. Tak szatan, diabeł mówi i zwodzi wielu ludzi. To jest jedyne życie, które masz. Nie słuchajcie tego. Trzeba iść za Panem Jezusem, trzeba iść za Jego głosem, za Jego słowem. Do tego dzisiaj chciałem was gorąco zachęcić. Powstańmy do modlitwy.